Chyba nie ma innego nasiona, które budziłoby tyle kontrowersji i zaskakujących teorii spiskowych, co nasiona soi. Po internecie krążą legendy na jej temat, jak bardzo jest szkodliwa dla naszego zdrowia, że zaburza gospodarkę hormonalną, że powoduje nowotwory, jest bezwartościowa odżywczo, no i w dodatku GMO. W pracy dietetyka na co dzień spotykam się z pytaniami o różne usłyszane mity na temat soi. Widzę, jak wiele osób ogranicza spożycie soi na wszelki wypadek. No i niestety też nierzadko słyszy się z ust specjalistów zdrowia, że soi nie polecają z wielu powodów, nad którymi trudno czasem nawet podjąć poważną dyskusję. Jak to się dzieje, że wokół soi narosło tyle mitów, szczególnie, że jest to roślina o niezwykle bogatej historii kulinarnej, a jej wartości zdrowotne od ponad 50 lat są przedmiotem licznych badań? W tym odcinku podcastu postanowiłam omówić te najważniejsze wiadomości na temat soi i kontrowersje, które w obrębie niej istnieją, a jest tego naprawdę sporo. Także zapraszam. Jest to Iwona Kibil-Michał-Czapla podcast. I patronem tego odcinka podcastu jest marka suplementów diety Naturel, która w swojej ofercie ma m.in. produkty odpowiednie dla wegan i wegetarian. Na wstępie dodam, że materiał jest dość obszerny, więc postanowiłam nie uwzględniać w nim na razie dzieci. Skupiłam się na badaniach wśród osób dorosłych. Do dzieci być może jeszcze wrócę w innym odcinku podcastu, jeżeli będzie zainteresowanie tym tematem. Jednak zanim zacznę omawiać tematy poruszone w podcaście, muszę wyjaśnić kilka informacji o soi, o których się mówi mniej, ale są to rzeczy dość istotne dla zrozumienia całego tematu i być może też zrozumienia tego, skąd się biorą te mity. Czym w ogóle jest soja i skąd soja się wzięła? Soja to jest gatunek rośliny strączkowej pochodzący z Azji Wschodniej, gdzie od wieków była uprawiana jako źródło białka i tłuszczów. Najstarsze wzmianki o soi w Chinach pochodzą z XI wieku przed naszą erą. Jednak prawdziwa podróż soi rozpoczęła się znacznie później, bo w 1765 roku, kiedy to dotarła do Ameryki Północnej. Od tego momentu rozpoczęła swoją globalną ekspansję, zdobywając uznanie na całym świecie. Jej popularność wynika nie tylko z wartości odżywczych, ale i wszechstronności w kulinariach i także rolnictwie. No bo soja jest też głównym składnikiem pasz dla zwierząt. Najstarsza publikacja, którą znalazłam na PubMedzie na temat soi, to była publikacja z 1948 roku pod tytułem Niezwykłą fasolą jest soja. Niestety nie można się dokopać do tej publikacji, żeby ją przeczytać. Jest tylko informacja, że ta publikacja istnieje. Badania nad korzyściami zdrowotnymi soi rozpoczęły się jednak później, bo w latach 70. i 80. Wówczas skupiono się głównie na wpływie soi na choroby układu krążenia, ale współczesne badania rozszerzają zakres zainteresowań do wielu innych schorzeń, do wielu innych chorób, no i o kilku z nich, takich najlepiej udokumentowanych, dzisiaj właśnie opowiem. Musisz wiedzieć też, że nauka jest dziedziną ciągle ewoluującą, a szczególnie też w dietetyce. Także to, co wiemy na dzień dzisiejszy na temat soi, może ulec zmianie wraz z dostępem do nowych informacji. Także mam nadzieję, że to jest dla Ciebie, słuchaczu, jasne. No i ważne jest, żeby być cały czas otwartym na aktualizację wiedzy. Wiele mitów na temat soi ma swoje źródła w metodologii prowadzonych nad nią badań. Dzieje się tak, ponieważ wiele z badań prowadzonych jest in vitro, czyli poza organizmem żywym w warunkach laboratoryjnych. No i oczywiście wiele z badań też prowadzonych jest na zwierzętach, głównie na szczurach. Więc należy tutaj zachować ostrożność w interpretacji tych wyników. Gryzonie metabolizują bowiem składniki soi, czyli izoflawony, inaczej niż ludzie, a stosowane dawki izoflawonów w tych badaniach są znacznie wyższe od tych, które moglibyśmy spożyć w naszej codziennej diecie. Niestety jednak wyniki te często są nieprawidłowo interpretowane albo nadinterpretowane, co prowadzi do powstawania mitów i nieporozumień. Szczególnie jeżeli ktoś chce dopasować te wyniki do swojej opinii wyrażanej na przykład w social mediach, no i słuchają tej osoby duże grupy ludzi. Także to jest ważne, że po prostu mamy dostęp do takich badań. Te badania są często przytaczane i często niestety są wykorzystywane medialnie, żeby gdzieś tam wzbudzić kontrowersje na temat soi. Ważnym aspektem jest też kwestia finansowania badań. Także trzeba być świadomym, że badania sponsorowane przez producentów soi mogą być stronnicze, podobnie jak jest to w przypadku produktów takich jak na przykład jajka, czy czerwone mięso, czy każde inne produkty. Warto jednak zauważyć, że chociaż występuje czasem konflikt interesów w przypadku autorów publikacji na temat SOI, to ten konflikt nie dyskwalifikuje od razu rzetelności całej publikacji. Musimy po prostu sprawdzić dokładnie, zweryfikować źródła, sprawdzić w jaki sposób ta osoba pisze i jak to się ma też do innych publikacji w tym samym zakresie. No i po tym wstępie możemy w końcu przejść do wartości odżywczych soi, a ta ma ich sporo, wbrew temu, co mówią o niej przeciwnicy. Przede wszystkim produkty sojowe mogą być świetnym źródłem białka. Soja zawiera około dwukrotnie więcej białka w porównaniu do innych powszechnie spożywanych nasion roślin strączkowych. No i w porównaniu do innych strączków również zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy, egzogenne w odpowiednich proporcjach. To są te aminokwasy, których organizm nie może sam wyprodukować i musimy spożywać je z dietą. Ponadto białko sojowe ma dobrą strawność i przyswajalność, co oznacza, że organizm jest w stanie skutecznie wykorzystać zawarte w nim aminokwasy. Produkty sojowe znajdujące się najczęściej w naszej diecie możemy podzielić na kilka typów i te typy różnią się trochę pomiędzy sobą pod kątem wartości odżywczych. Ja podzieliłabym je na produkty nieprzetworzone, takie jak na przykład edamame czy nasiona soi, takie suche po prostu, minimalnie przetworzone, jak tofu, tempeh czy napój sojowy, a także te bardziej przetworzone, czyli na przykład mączka sojowa, koncentraty, izolaty, produkty takie jak kotlety, taki teksturat sojowy, kotlety a la schabowe, no i do tego jeszcze później wysoko przetworzone, czyli takie, które już są takimi przykładowymi gotowcami, gotowymi do spożycia, jakieś tam wędliny, parówki i coś takiego. No możemy też te produkty sojowe podzielić na fermentowane, takie jak na przykład natto, sos sojowy, tempeh i niefermentowane, jak tofu, silken czy tofu twarde, napoje sojowe czy edamame. I produkty te wszystkie mogą się różnić pod kątem białka i niektórych składników odżywczych. Najbardziej skoncentrowanym źródłem białka jest izolat białka sojowego i to jest najbardziej skoncentrowane źródło białka, gdyż produkcja izolatu obejmuje usuwanie większej ilości składników niebiałkowych, takich jak na przykład tłuszcze i węglowodany. I pozostaje wyższe stężenie białka w tym produkcie. Koncentrat sojowy natomiast zawiera więcej tłuszczów i węglowodanów w stosunku do izolatu, ale też jest świetnym źródłem białka. Mączka sojowa natomiast to jest taki produkt otrzymywany przez oczyszczanie, kruszenie, obłuszczanie nasion soi i zostaje po prostu z niej sucha mąka. Ta sucha mąka jest wykorzystywana do produkcji na przykład teksturatu sojowego, jakiejś kostki sojowej, takich różnych produktów, które wykorzystuje się w gotowcach, a także no po prostu można takie produkty kupić i wykorzystać. One są niedoprawione i w zasadzie nawet całkiem fajne są w składzie i są świetnym źródłem białka, bo zawierają nawet około 65% białka w swoim składzie. Inne produkty sojowe, które często wykorzystujemy w kuchni, to na przykład tofu, to może być twarde i silken. Co warto tutaj wiedzieć o różnicach pomiędzy tymi dwoma rodzajami tofu? To tofu silken będzie zawierało więcej wody i mniej wapnia i mniej białka. Więc dla porównania tofu twarde będzie zawierać więcej tych składników. Tofu twarde też powinno być wzbogacane w takie składniki jak siarczan wapnia, chlorek magnezu albo chlorek wapnia, żeby no, było źródłem wapnia. Mamy też taki produkt jak tempeh. Ten jest otrzymywany z soi fermentowanej przez grzyby z rodzaju Rhizopus oligosporus. Tempeh ma lekko gorzkawy posmak, ale jest świetnym źródłem dobrze przyswajalnego białka, a także wapnia. Polecam na kanapki, czy do jakichś gulaszów, czy jako skwarki do jakiegoś dania. Naprawdę super. Jeżeli uczęszczasz do restauracji azjatyckich, to na pewno też zdarzyło Ci się spotkać taki produkt jak edamame. To są strąki niedojrzałej soi, niedojrzałych nasion soi. No i te strąki są szybsze w przygotowaniu w porównaniu do suchych nasion soi i są łatwiej strawne. Także też polecam do spróbowania. Można je ugotować w całości, a potem wyłuskać. Mleko sojowe, no to każdy praktycznie wie ten napój sojowy, który możemy kupić w sklepie, jak on wygląda. No i mamy też takie produkty jak natto, które jest trochę trudniej dostępne, a to są nasiona soi podane w fermentacji bakteryjnej ze szczepem bakterii Bacillus subtilis. Taki specyficzny ma smak i zapach dla koneserów, powiedziałabym. I tak samo dla koneserów są inne produkty, których ja nie widziałam w Polsce, ale wiem, że w Japonii są takim rarytasem. I to na przykład jest takie coś jak stinky tofu, czyli smrodliwe tofu, duchi czy sufu. Nie jadłam tego nigdy. Jeżeli smakuje ci na to, to prawdopodobnie te produkty też ci posmakują. Mimo, że soja posiada dużo wartości odżywczych, a także ma liczne udokumentowane właściwości zdrowotne, o których będę zaraz wspominać, no to cały czas budzi kontrowersje wśród konsumentów i specjalistów w dziedzinie zdrowia. I czynniki, które przyczyniają się do tych kontrowersji, powiedziałabym, że są głównie dwa. Pierwszy to jest klasyfikacja izoflawonów sojowych do grupy fitoestrogenów i wszelkie potencjalne tutaj zaburzenia hormonalne, które mogłyby wystąpić przy regularnym spożyciu soi. Oraz drugi czynnik, genetycznie modyfikowana produkcja soi. Do tego drugiego czynnika wrócę później. A zacznijmy teraz od izoflawonów. Czym są izoflawony i skąd tyle kontrowersji na ich temat? A więc, izoflawony to są niesteroidowe związki fenolowe. Występują głównie w soi, ale możemy znaleźć je też w kiełkach, na przykład lucerny, możemy znaleźć w nasionach soczewicy czy fasoli. Izoflawony ze względu na podobieństwo strukturalne do estrogenów z ssaków, dokładniej 17-beta-estradiolu, mogą wiązać się z receptorami estrogenowymi w naszym organizmie, przez co klasyfikuje się je jako fitoestrogeny. No i właśnie, przez tą klasyfikację istnieje powszechna obawa, że izoflawony mogą zakłócać równowagę hormonalną, zwłaszcza przy ich nadmiernym spożyciu. Ale w rzeczywistości sprawa nie jest taka prosta. Sama klasyfikacja izoflawonów do grupy fitoestrogenów oparta jest bowiem na badaniach na zwierzętach, a jak już wiesz, tam te substancje były podawane im w bardzo dużych dawkach i faktycznie zaburzały pracę hormonów, ale jak wspominam, no te dawki są tak duże, że my nie jesteśmy na co dzień spożyć normalnie z diety takich ilości. Przy tym dostępne dowody z badań na ludziach wskazują na to, że spożycie izoflawonów nie tylko nie wpływa niekorzystnie na organizm, ale może wpływać korzystnie. Jak to się dzieje? Już tłumaczę, ale z góry przepraszam, że to będzie trochę skomplikowane, tak mi się wydaje. Otóż izoflawony są klasyfikowane do grupy selektywnych modulatorów receptora estrogenowego, co oznacza, że mogą mieć działanie antyestrogenne w niektórych tkankach i proestrogenne w innych tkankach. Wszystko zależy od tego, w których tkankach będą działać, gdzie się przyłączą. I tak, w tkankach piersi fitoestrogeny mogą działać antyestrogenowo, hamując tym samym rozwój komórek nowotworowych, a w kościach mogą działać proestrogenowo, wpływać korzystnie na budowę kośćca. Czyli w obydwu tkankach ich potencjalne działanie będzie jak najbardziej korzystne. Dodam jeszcze, że w organizmie występują dwa typy receptorów dla estrogenów: alfa i beta. Estrogeny łączą się zarówno z receptorami alfa, jak i beta, izoflawony natomiast preferują receptory beta. Także izoflawony, przyłączając się do receptorów beta, mogą modulować aktywność receptorów alfa, a to te właśnie wiążą się z niekorzystnymi skutkami zdrowotnymi. I trzeba również podkreślić, że nawet jak izoflawony przyłączą się do receptorów beta, to ich powinowactwo do nich jest stosunkowo niewielkie, bo od 100 do 1000 razy nawet słabsze od działania estrogenów. No i też zależy od różnych czynników. No ale to jeszcze nie wszystko, no bo wyróżniamy trzy aglikony izoflawonów: genisteina, daidzeina i glicytyna. Genisteiny jest najwięcej i ta stanowi w ogóle największą część izoflawonów i ma najwyższe powinowactwo do receptorów beta. Ale daidzeina jest metabolizowana w naszym jelicie do związku, który nazywa się EQOL, i ten związek jest jeszcze silniejszy w działaniu od samej genisteiny. Ma nawet dziesięciokrotnie wyższe powinowactwo do receptorów beta niż ona sama. Także to jest ciekawe. Cały ten mechanizm jest skomplikowany, fascynujący i cały czas no, podlega badaniom. Ciekawe jest też to, że EQOL powstaje jedynie u około od 30 do 50% ludzi i nie są do końca poznane czynniki, które sprzyjają jego produkcji, ale podejrzewa się, że skład mikrobioty jelitowej ma tutaj duże znaczenie. Jaki jest wpływ izoflawonów na nasze zdrowie? Z wielu badań możemy wywnioskować, że ten wpływ jest albo korzystny, albo neutralny. I tutaj omówię kilka przykładów chorób i kondycji, które uwzględniały badania, które są najbardziej udokumentowane, tak? W taki sposób to powiedzmy. Zacznijmy od wpływu fitoestrogenów z soi na hormony płciowe. No bo izoflawony są podejrzewane o wpływ na poziom estrogenów w naszym organizmie i to mężczyźni najbardziej obawiają się spożywania soi, ponieważ istnieje powszechne przekonanie, że soja może mieć na nich efekt feminizujący. Ale dowody naukowe na poparcie tych obaw są ograniczone, opierają się na zwierzętach, no i dotychczasowe badania przeprowadzone wśród mężczyzn nie wskazują na to, żeby izoflawony sojowe wpływały znacząco na męskie hormony albo na płodność. Przeprowadzono w tym obszarze dwie metaanalizy. Pierwsza powstała w 2010 roku, objęła 32 badania z udziałem mężczyzn w wieku od 21 do 74 lat. Dawki izoflawonów, które przyjmowali mężczyźni, wahały się od 20 do 900 mg na dzień. No i badani tutaj mężczyźni spożywali zarówno tradycyjne produkty sojowe, takie jak na przykład tofu, jak i suplementy z izoflawonami. Badania, które były uwzględnione w metaanalizie, trwały od tygodnia do 4 lat. No i w podsumowaniu nie wykazano żadnych istotnych zmian w gospodarce hormonalnej mężczyzn. Kolejna metaanaliza powstała w 2001 roku, obejmowała 41 badań i była to pierwsza metaanaliza, która oceniała wpływ izoflawonów na poziom estrogenów u mężczyzn. Wyniki wskazały na to, że ani ekspozycja na białko sojowe, ani na izoflawony nie wpływa znacząco na poziom całkowitego i wolnego testosteronu, estradiolu, estronu, ani białka wiążącego hormony płciowe u mężczyzn. I to było niezależne od dawki i niezależne od czasu badania. Nie zaobserwowano też w tym badaniu wpływu soi na męskie hormony płciowe podczas subanalizy w zależności od czasu trwania badania, czyli do 12 tygodni albo powyżej 12 tygodni, a także dawek izoflawonów do 75 mg na dzień i powyżej 75 mg na dzień. Nie zaobserwowano tutaj różnic. No i zapamiętaj sobie tę dawkę 75 mg izoflawonów na dzień, bo do tego jeszcze wrócimy. No dobra, no ale powiesz, że jednak istnieją odosobnione przypadki opisane w literaturze medycznej, w których wysokie spożycie soi no, było związane z feminizacją. No były takie przypadki, ale pamiętaj, to są przypadki, które traktujemy bardziej jako ciekawostkę, a nie jako wiarygodny dowód naukowy, bo metaanaliza jest takim głównym wiarygodnym dowodem naukowym, a tych przypadków no, jest niewiele, które by wskazywały na to, że ktoś po prostu przesadził z ilością soi. Pierwszy przypadek był w 2011 roku opisany i to był 19-letni mężczyzna, który spożywał od 12 do 20 porcji soi na dzień. Spożywał około 360 mg izoflawonów z tego wszystkiego. No i faktycznie on doświadczył zaburzeń erekcji i miał obniżony poziom testosteronu. A drugi przykład to był przykład 60-letniego mężczyzny, który też spożywał około 360 mg izoflawonów na dzień, no i pił 3 litry mleka sojowego. Obaj mężczyźni spożywali takie ilości izoflawonów przez wiele miesięcy, około roku. Także to była duża dawka izoflawonów w dłuższym okresie czasu. I trzeba zauważyć, trzeba tutaj podkreślić, że tak się nie robi. Na co dzień my takich rzeczy nie spożywamy, nie jest to po prostu zalecane. Zalecana jest urozmaicona dieta. Więc jak powiedział Paracelsus, wszystko jest trucizną, nic nie jest trucizną, tutaj dawka czyni truciznę. Do tego są badania też na zwierzętach, gdzie wysokie dawki izoflawonów sojowych też powodowały zaburzenia gospodarki hormonalnej, ale szczurom podawano wysokie dawki izoflawonów, dużo wyższe niż normalnie spożywalibyśmy w swojej diecie, jak już to podkreślałam chyba ze 3 razy. No i były to dawki sięgające 290 mg na kilogram masy ciała osobnika. To nie jest także na osobnika, tylko na każdy kilogram masy ciała tego osobnika. Więc to są naprawdę spore ilości. Teraz przejdźmy sobie do chorób hormonalnych, do tych, które są najbardziej udokumentowane, najbardziej tak jakby przebadane pod kątem izoflawonów. W mediach i w internecie toczy się wiele dyskusji na temat wpływu produktów sojowych, w tym izoflawonów, na ryzyko rozwoju nowotworów hormonozależnych. Często izoflawony są tam utożsamiane właśnie ze estrogenami. No i niestety nawet niekiedy specjaliści zdrowia przyczyniają się do rozpowszechniania takich mitów związanych właśnie z nowotworami. No i dzieje się tak, jak już wspominałam wcześniej, ze względu na niepełne zrozumienie mechanizmu działania izoflawonów. Hipoteza dotycząca estrogenowego wpływu izoflawonów sojowych na tkankę piersi sugeruje bowiem, że fitoestrogeny obecne w produktach sojowych mogą działać na receptory w naszym organizmie estrogenowo, proestrogenowo, czyli nasilać występowanie nowotworów. Jednakże opierając się na wynikach badań naukowych można dojść do zupełnie innych wniosków, no bo badania te wskazują na to, że izoflawony mogą wykazywać właściwości ochronne, a nie proestrogenne, szczególnie ochronne w przypadku nowotworów hormonozależnych. Weźmy pod uwagę nowotwór piersi. Wyniki badań kohortowych wskazują, że wyższe spożycie soi może znacząco obniżać ryzyko wystąpienia nowotworu piersi. Zauważono, że żywność sojowa działa ochronnie na kobiety niezależnie od tego, czy są one przed czy po menopauzie. No i nawet status receptora estrogenowego tutaj nie wpływa istotnie na związek między spożyciem izoflawonów a rakiem piersi. Kluczowa tutaj okazuje się być natomiast dawka izoflawonów. Znane jest duże badanie z Singapuru, Singapore Chinese Health Study. To było badanie prowadzone wśród ponad 35 uczestniczek. One spożywały różne ilości białka sojowego dziennie. No i zaobserwowano, że kobiety, które spożywały izoflawony w ilości przynajmniej 10,6 mg na 1000 kalorii, na każde 1000 kalorii, miały aż o 18% niższe ryzyko wystąpienia nowotworu piersi w porównaniu do kobiet, które spożywały izoflawonów mniej. Poniżej 10 mg izoflawonów nie obserwowano zazwyczaj tych korzystnych właściwości zdrowotnych. Potwierdzały to też najnowsze przeglądy badań. Przegląd badań na przykład z 2022 roku, to był przegląd w 81 badań. Tam wykazano, że na każdą dodatkową porcję 10 mg izoflawonów na dzień zmniejszało się ryzyko zachorowania na raka piersi o 4%. Natomiast w metaanalizie 25 badań z 2003 roku stwierdzono, że na każde 10 mg izoflawonów to ryzyko obniżało się o blisko 12%. Nie zauważono przy tym wpływu korzystnego na nowotwór piersi przy niskim spożyciu izoflawonów poniżej 10 mg. Także zalecana dawka izoflawonów to powiedziałabym, że jest tak przynajmniej 10 mg na dzień. To jest niewiele tak naprawdę. To może być nawet połowa porcji tofu. To może być porcja tofu, tak? Po prostu wystarczy nawet jedna porcja jakiegoś produktu sojowego w ciągu dnia. Z badań możemy też wywnioskować, że czas wprowadzania produktów sojowych do diety może mieć duże znaczenie, bo najsilniejszy efekt ochronny występuje u kobiet, które spożywały produkty sojowe już w dzieciństwie. Ale śledząc temat soi i izoflawonów, też możemy zauważyć, że badania dotyczące korzyści zdrowotnych, no, były prowadzone głównie wśród Azjatek. A co z kobietami z krajów zachodnich? No, otóż u nich nie odnotowano takich korzyści ze spożycia produktów sojowych. Ale trzeba tutaj zauważyć, i to jest bardzo istotna informacja, że one spożywały średnio mniej niż 1 mg izoflawonów na dzień i do tego jeszcze głównie z produktów wysoko przetworzonych. Także no, nie mogły uzyskać po prostu takiego dobrego efektu. Poza tym Azjatki, które emigrowały na Zachód, również nie odznaczały się zredukowanym ryzykiem zachorowania na nowotwór, co wiąże się tutaj właśnie z przyjęciem tamtejszych zwyczajów żywieniowych, po prostu zmianą swoich zwyczajów żywieniowych. Dużo kontrowersji wśród pacjentek budzi też temat spożycia soi po usłyszeniu diagnozy nowotworu piersi. I na ten temat w internecie jest wiele mitów. Tymczasem badania wskazują na to, że spożycie żywności sojowej jest bezpieczne i również można jeść ją w tym czasie. Mało tego, spożycie żywności sojowej po usłyszeniu diagnozy nowotworu piersi jest nie tylko bezpieczne, ale również może działać ochronnie. I to zarówno w przypadku kobiet przed, jak i po menopauzą i po menopauzie, a także z dodatnim i ujemnym receptorem estrogenowym. W 2009 roku opublikowano pierwsze badanie prospektywne obserwacyjne, w którym badano wpływ spożycia soi na rokowanie chorych po diagnozie nowotworu piersi. To było badanie Shanghai Breast Cancer Survival Study. No i wykazano w tym badaniu, że spożycie soi po diagnozie nowotworu piersi wiązało się z istotnie zmniejszonym ryzykiem nawrotu tej choroby. Późniejsze opublikowane badania obserwacyjne ze Stanów Zjednoczonych i z Chin tylko zgadzały się z tymi wynikami, co też podsumowano w różnych metaanalizach. W tym roku, a nagrywam ten podcast w 2024 roku, ukazał się przegląd 31 badań, gdzie wykazano, że spożycie izoflawonów było związane nawet z 26% redukcją ryzyka nawrotu raka piersi, szczególnie u kobiet po menopauzie i z nowotworem estrogenowo-pozytywnym. I największe zmniejszenie ryzyka obserwowano tutaj przy dawce 60 mg izoflawonów na dzień, czyli takie 2-3 porcje produktów sojowych. Także proszę nie bać się żywności sojowej po wykryciu nowotworu, tym bardziej, że niektóre organizacje, które zajmują się badaniem diety i stylu życia w kontekście chorób nowotworowych, również uznały spożycie produktów sojowych za bezpieczne. Są to m.in. Amerykański Instytut Badań nad Rakiem, American Cancer Society, World Cancer Research Fund International, Canadian Cancer Society, ale też Europejski Urząd do Bezpieczeństwa Żywności. W 2015 roku opublikował swój raport na ten temat. Kolejnym nowotworem, na który żywność sojowa może mieć wpływ, jest nowotwór prostaty. Dane epidemiologiczne wskazują na znacznie niższą częstość występowania raka prostaty w Azji, gdzie żywność sojowa jest po prostu tradycyjnym takim produktem w diecie. Izoflawony wykazały zdolność do hamowania wzrostu nowotworów prostaty zarówno w badaniach na zwierzętach, jak i wśród ludzi. Proponowany mechanizm działania izoflawonów, a w szczególności geni steiny tego aglikonu, obejmował hamowanie wzrostu i indukcję apoptozy komórek nowotworowych. Apoptoza, czyli zaprogramowana śmierć komórki, czyli po prostu indukcja tej zaprogramowanej śmierci, a także regulację stanu zapalnego, zwiększenie obrony antyoksydacyjnej organizmu oraz wsparcie mechanizmów naprawy DNA. W 2009 roku opublikowano metaanalizę 15 badań, która wykazała, że wyższe spożycie soi wiąże się z istotnym zmniejszeniem ryzyka zachorowania na nowotwór prostaty, bo aż o 26%. Interesujące jest natomiast to, że analiza poszczególnych badań wykazała, że w przypadku soi niefermentowanej redukcja wynosiła 30%, ale w przypadku soi fermentowanej nie zaobserwowano takich wyników, nie zaobserwowano wyników statystycznie istotnych. To jest taka ciekawostka, bo w przypadku nowotworu żołądka też wyszło coś bardzo zbliżonego, o czym też za chwilkę powiem. W większości badań, które tutaj były uwzględniane w tej metaanalizie, uczestnicy spożywali nawet tylko jedną porcję produktów sojowych i to wystarczyło. Ogólnie potencjał ochronny jest w kontekście raka prostaty, jest obiecujący, ale potrzebne są dalsze badania, aby w pełni zrozumieć skuteczność kliniczną izoflawonów. Mimo braku jednoznacznych takich wniosków z badań na ludziach, jednak spożywanie żywności sojowej zarówno w profilaktyce, jak i po diagnozie raka prostaty może być korzystne. Kolejną chorobą, na którą izoflawony mogą potencjalnie mieć wpływ i ogólnie czynniki hormonalne mają wpływ, to jest endometrioza. Endometrioza to jest przewlekła choroba u kobiet w wieku rozrodczym i charakteryzuje się obecnością tkanki endometrialnej poza macicą. Często endometrioza jest powiązana z bólem miednicy, niepłodnością, problemami z układem moczowym i jelitowym. Jaki tutaj może być związek pomiędzy fitoestrogenami z soi a endometriozą? Badania tutaj wykazały, że spożycie soi może przynieść efekty przeciwzapalne, przeciwutleniające i może pomóc w łagodzeniu stanu zapalnego i bólu związanego z endometriozą. Ale trzeba zauważyć, że większość badań w kontekście tej choroby, są to badania in vitro i badania na zwierzętach. Także nie możemy tego całkowicie przełożyć na ludzi, a badania kliniczne w tej dziedzinie są ograniczone. I chociaż wskazują na potencjalne korzyści wynikające ze spożycia izoflawonów u pacjentek z endometriozą, to jednak nie możemy powiedzieć, że są to wyniki jakieś jednoznaczne. Ogólnie istotną rolę w kontekście endometriozy odgrywają czynniki genetyczne i też jest możliwe, że kobiety z określonymi polimorfizmami genetycznymi mogą czerpać większe korzyści ze spożycia fitoestrogenów niż inne. Tutaj niektóre badania też mówią, że Azjatki mają wyższą częstość występowania endometriozy niż inne etniczności. Ale dane na ten temat są ograniczone i to też nie wiąże się z częstością spożycia izoflawonów. To spożycie izoflawonów nie jest powiązane z częstością występowania endometriozy. To jest złożona choroba, gdzie wiele czynników może odgrywać rolę w jej patogenezie, w tym genetyka, dieta, czynniki środowiskowe, takie jak na przykład narażenie na metale ciężkie, zanieczyszczenia. Dlatego ten temat wymaga dalszych badań. Nie ma jednak przeciwwskazań do spożywania soi w profilaktyce, jak i po wystąpieniu endometriozy, bo są takie potencjalne korzyści. I mam tutaj jeszcze trzy typy nowotworów, które gdzieś tam mają jakieś powiązanie z izoflawonami i korzyściami zdrowotnymi. Pierwszy to jest rak endometrium i jajnika. Endometrium, czyli błona śluzowa wyścielająca jamę macicy, jest szczególnie podatne na wpływ estrogenów, a te oczywiście uznane są za czynnik ryzyka rozwoju nowotworów tej tkanki. Także w związku z tym istnieje powszechna obawa, że spożywanie żywności zawierającej izoflawony będzie tutaj zwiększać ryzyko rozwoju nowotworu endometrium. Jednakże wyniki badań epidemiologicznych i klinicznych nie potwierdzają tej obawy. Wskazują one na to, że spożycie soi nie ma negatywnego wpływu na grubość endometrium ani na zmiany histopatologiczne, a wręcz przeciwnie, spożycie soi jest odwrotnie skorelowane z ryzykiem wystąpienia raka endometrium u kobiet, po menopauzie szczególnie. Niektóre badania obserwacyjne też wskazują na możliwości zmniejszenia ryzyka rozwoju raka okrężnicy w związku ze spożyciem soi. Oczywiście to nie jest tak, że są to jednoznaczne dowody naukowe, to są takie przesłanki. No ale ten efekt ochronny może wynikać tutaj na przykład z mikrobioty jelitowej, że produkty sojowe mają korzystny wpływ na mikrobiotę jelitową, no bo okazuje się, że one mogą zwiększać liczebność bifidobakterii i lactobacillus w jelicie, co działa bardzo korzystnie na produkcję m.in. kwasu masłowego, na produkcję związków, które mają działanie przeciwzapalne w okrężnicy. No i niektóre badania też wykazały korzystny wpływ żywności na bazie soi i spożycia izoflawonów w odniesieniu do redukcji ryzyka wystąpienia raka żołądka. Chociaż znowu tutaj warto podkreślić, że te wyniki nie są spójne. W 2001 roku opublikowano ciekawą metaanalizę 21 badań kliniczno-kontrolnych. Wykazano w niej, że spożycie produktów sojowych może o 36% zredukować ryzyko wystąpienia nowotworu żołądka, ale uwaga, te wyniki nie były statystycznie istotne. Ale interesujące jest to, że jak wzięto pod uwagę produkty same fermentowane, to jednak one zwiększały wystąpienie nowotworu żołądka, czyli produkty sojowe ogółem zmniejszały ryzyko, a produkty fermentowane zwiększały. No może one miały taki negatywny wpływ na wyniki metaanalizy. Niestety w tym badaniu no, produkty fermentowane zostały potraktowane jako jedna grupa, co może ograniczać precyzję wyników. Ale podsumowując, wydaje się, że produkty sojowe są bezpieczne w przypadku nowotworu żołądka, a nawet działają korzystnie. Przejdźmy teraz do innej choroby dla odmiany. Badania bowiem wykazują, że spożycie soi może mieć korzystny wpływ na zdrowie kości, a tym samym redukować ryzyko osteoporozy, czyli choroby kości. Jest to zasługa głównie izoflawonów poprzez ich estrogenopodobne działanie na metabolizm kości, o czym mówiłam wcześniej, ale też one mają działanie antyoksydacyjne, co może chronić komórki kostne przed uszkodzeniami. Estrogeny bowiem odgrywają dobrze znaną rolę w metabolizmie kości zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, a niedobór estrogenów jest jednym z głównych czynników prowadzących do zmniejszania gęstości mineralnej kości u kobiet po menopauzie. Także być może izoflawony tutaj właśnie w ten sposób działają ochronnie. W 2004 roku, czyli w tym roku, kiedy nagrywam, ukazała się metaanaliza 63 badań randomizowanych. I wykazano w niej, że dodatek izoflawonów do diety, a zwłaszcza genisteiny w dawce co najmniej 50 mg na dzień przez co najmniej 12 miesięcy może skutecznie poprawić gęstość mineralną kości u kobiet po menopauzie. A jak jesteśmy już przy menopauzie, to też warto podkreślić, że izoflawony sojowe mogą mieć wpływ również na objawy związane z tym stanem. W okresie menopauzy niedobór estrogenów powoduje wzrost masy ciała, gromadzenie się tłuszczu, prowadzi do zwężenia naczyń krwionośnych w ścianach tętnic, przyspieszania wzrostu lipoprotein o małej gęstości, zwiększa w tym samym też ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, zaburzeń snu, wahań nastrojów, ale też uderzeń gorąca i tego typu objawów. No i istnieje coraz więcej dowodów na to, że soja ma korzystny wpływ na redukcję objawów menopauzy, w tym uderzeń gorąca. Metaanaliza 19 badań wykazała, że produkty sojowe przyjmowane jako suplementy diety istotnie zmniejszają i częstotliwość, i nasilenie uderzeń gorąca u kobiet w trakcie menopauzy o ponad 20% w porównaniu z placebo. No i przy tym oczywiście produkty sojowe mają wpływ i na choroby układu krążenia, cukrzycę i zespół metaboliczny. No a kobiety są wtedy bardziej zagrożone występowaniem tych chorób, no jak już mają mniejsze stężenie estrogenów w organizmie. No i przy okazji, przejdźmy sobie do tych chorób układu krążenia, cukrzycy, zespołu metabolicznego. Wiele badań wskazuje na to, że izoflawony, a także ich metabolity, czyli na przykład EQOL, poprawiają wskaźniki związane z chorobami układu krążenia, glikemią, cukrzycą, tak? Insulinoopornością i zespołem metabolicznym. Soja w 1999 roku nawet znalazła się w oświadczeniu zdrowotnym dla Amerykanów i FDA na podstawie badań zalecała wtedy spożycie 25 gramów soi dziennie w celu obniżenia ryzyka niedokrwiennej choroby serca. To oświadczenie powstało na podstawie wcześniejszych badań i metaanalizy, która wykazała dużo korzyści w kierunku właśnie choroby niedokrwiennej serca po spożyciu soi. Jednak późniejsze badania, prowadzone później pomiędzy 2003 a 2019 rokiem, wykazały, że soja ma skromniejszy wpływ na cholesterol, na lipidogram, więc no niestety ona już się nie pojawiała w tym oświadczeniu zdrowotnym, ale przy tym cały czas soja ten wpływ na choroby układu krążenia, na ciśnienie tętnicze oczywiście ma. Jest to wpływ znaczący i bardzo korzystny, tylko po prostu uznano, że ten wpływ jest zbyt niski, żeby znowu ją umieścić w oświadczeniu zdrowotnym. Przykładem takiego korzystnego wpływu są najnowsze wyniki badań. Na przykład wyniki badania NASES Health Study z 2020 roku, gdzie podczas 26-letniej obserwacji wykazano, że regularne spożywanie soi zmniejsza ryzyko chorób serca o 18%. Albo metaanaliza z 2023 roku, która obejmowała 29 badań. No i tam wykazano, że osoby spożywające najwięcej soi obniżają ryzyko cukrzycy typu drugiego o 17%, chorób układu krążenia o 13%, choroby niedokrwiennej serca o 21% i udaru mózgu też o 21%. A sam ekuol, metabolit daidzyjny, ma właściwości przeciwmiażdżycowe, silniejsze nawet niż izoflawony same w sobie. No i związek ten ma też działanie przeciwzapalne, rozszerzające naczynia krwionośne, redukujące sztywność tętnic i poprawiające funkcję śródbłonka tętnic. W związku z tymi danymi oczywiście opłaca się wprowadzać soję do naszej diety, chociażby nawet nie tylko ze względu na choroby układu krążenia, ale też ze względu na glikemię, ze względu na to, że jest to świetny zastępnik mięsa i dzięki temu można spożywać mniej tłuszczów nasyconych z diety. Wiele mitów powstało w kontekście pracy tarczycy i spożycia soi. Pierwsze obawy dotyczące wpływu soi na pracę tarczycy pojawiły się po opublikowaniu kilku przypadków występowania wola tarczycowego u niemowląt karmionych sojową mieszanką mleczną. Problem ten został jednak rozwiązany poprzez dodanie jodu do mleka modyfikowanego dzieci, bowiem jod jest składnikiem niezbędnym do produkcji hormonów tarczycy i kiedy jest go za mało, produkcja hormonów tarczycy nie może być efektywna i tarczyca zostaje osłabiona. I tak izoflawony sojowe mogą wpływać na osłabienie pracy tarczycy poprzez blokowanie właśnie jej hormonów, ale w przypadku, kiedy jest zbyt mało jodu w diecie. Tymczasem badania obserwacyjne i interwencyjne na ludziach wykazują, że jest mało prawdopodobne, aby spożywanie produktów sojowych u osób, które spożywają odpowiednie ilości jodu z diety, miało niekorzystny wpływ na pracę tarczycy. W tym miejscu zapraszam Cię też do przesłuchania odcinka podcastu o jodzie, który niedawno dodawałam, jest na kanale, a także do zajrzenia do artykułu na temat niedoczynności tarczycy, który jest na blogu. Tam jest też rozszerzony trochę ten temat, o którym tutaj mówię. W 2019 roku opublikowano pierwszą metaanalizę, która obejmowała 18 badań randomizowanych, w których zbadano hormony tarczycy, a także soja była tam takim środkiem interwencyjnym w tych badaniach. Nie wykazano tam znaczących zmian w poziomach hormonów wolnych tarczycy, ale zauważono wśród uczestników 10% wzrost poziomu TSH przy suplementacji izoflawonami. I chociaż ten wzrost nie musi być klinicznie istotny dla zdrowej populacji, to może mieć znaczenie w przypadku pacjentów z zaburzeniami w pracy tarczycy, no, z subkliniczną niedoczynnością tarczycy. Także warto tutaj zauważyć, że te osoby nie były to osoby zdrowe, to były osoby z subkliniczną niedoczynnością tarczycy, obciążone chorobami układu krążenia, cukrzycą typu drugiego, także to nie były osoby zdrowe. Więc takie wnioski, my, z tych wniosków my nie możemy przełożyć na całą populację, na zdrową populację, Istotne jest tutaj uwzględnienie natomiast indywidualnych problemów zdrowotnych pacjentów z subkliniczną niedoczynnością tarczycy, jak wprowadzamy im produkty sojowe do diety. Dodam jeszcze, że włączanie izoflawonów do diety tych uczestników miało pozytywny wpływ na inne parametry zdrowotne poza tarczycą, no bo obniżyło się im stężenie glukozy na czczo, zmniejszyła się insulinooporność, obniżył się poziom cholesterolu, triglicerydów, białka C-reaktywnego, a także ciśnienia tętniczego krwi. Także jeżeli ktoś ma subkliniczną niedoczynność tarczycy, warto kontrolować wyniki badań, indywidualnie podejść tutaj do spożycia produktów sojowych, ale to nie soja jest problemem, tylko po prostu przyczyna niedoczynności tarczycy. No i trzeba po prostu spojrzeć na całokształt tego pacjenta, a nie tylko na same spożycie soi z diety. Osoby z niedoczynnością tarczycy też mogą spożywać produkty sojowe. Tutaj ważne jest, żeby zachować odpowiedni odstęp czasowy pomiędzy spożyciem soi a przyjmowaniem leku lewotyroksyny, aby uniknąć po prostu interakcji lekowej. Chodzi o to, żeby lek się zdążył przyswoić. Ten lek jest podawany na czczo, nie łączony z innymi produktami, z innymi pokarmami, dlatego że po prostu tak dużo rzeczy może mieć na niego wpływ, nie same izoflawony. On będzie wchodził w interakcję też z wapniem, z żelazem, z magnezem, z kofeiną, z błonnikiem, dlatego przyjmuje się go właśnie na czczo. A produkty sojowe w ciągu dnia można wtedy spożywać, tylko ważne, żeby zrobić kilka godzin odstępu, powiedzmy takie 4 godziny odstępu pomiędzy lekiem a spożyciem produktów sojowych. Czy soja może komuś szkodzić teraz? Czy są osoby, które soi nie powinny jeść? Powiem tak, jeżeli ktoś bardzo nie lubi soi i nie chce próbować, to nie musi jej oczywiście jeść mimo tych wszystkich korzyści zdrowotnych. Jeżeli ktoś nie lubi tofu, ale chce się do tego przekonać, to ja dalej chciałabym przekonać tę osobę, żeby spróbowała. Może jakieś nowe przepisy. Może po prostu gdzieś wybrać się do restauracji, gdzie robią świetne tofu, jakieś świetne azjatyckie dania. Warto próbować, jeżeli chcesz się do tego przekonać. Jeżeli nie lubisz, no to nie musisz oczywiście jeść soi. Osoby, które całkowicie powinny zrezygnować z jedzenia produktów sojowych, to są osoby obciążone alergiami. Soja znajduje się bowiem na liście powszechnych alergenów pokarmowych, szczególnie u dzieci, chociaż nie jest tak rozpowszechniona ta alergia jak na przykład alergia na mleko, jaja czy orzeszki ziemne, bo dotyka ona tylko tam 0,4% dzieci według statystyk. To i tak jest tutaj ważne, że dzieci no niestety nie będą mogły jeść soi, ale plusem jest to, że wyrasta się z tej alergii bardzo często, także w wieku dorosłym jest możliwość, że już wtedy soja będzie mogła być wdrożona do diety. Objawy alergii na soję mogą być różne. Często są to objawy z przewodu pokarmowego, takie jak biegunka, nudności, wymioty. Do tego mogą dochodzić takie objawy jak swędzenie skóry, egzema, kaszel, uczucie ucisku w gardle. W szczególnie ciężkich przypadkach może też się to skończyć anafilaksją. Osoby uczulone na soję niestety no, muszą świadomie unikać produktów sojowych w diecie. No dobra, to przejdźmy teraz w końcu do tego spożycia izoflawonów i z produktów sojowych z naszej diety. Jak to spożycie wygląda? Ile ich jeść? Czy jest się czego bać? Czy możemy jeść więcej niż Azjaci, na przykład produktów sojowych? Zacznijmy od tego, że zawartość izoflawonów w naszej diecie i ogólnie w diecie na całym świecie różni się w zależności też od tego, jakie produkty spożywamy. No bo to jest związane z procesem przetwarzania produktu. Podczas procesów przetwarzania, tak jak na przykład te białka sojowe, tak, o których wspominałam wcześniej, nawet 90% izoflawonów może być zredukowanych. Całe nasiona soi będą miały najwięcej izoflawonów. One cechują się nawet od 60 do 260 mogą mieć miligramów izoflawonów na 100 gramów produktu. Tofu, tempeh zawiera tak od 5 do 60 mg izoflawonów na 100 gramów, czyli powiedzmy, że tam średnio około 30 mg. Napój sojowy będzie miał tak 1/3 mniej więcej tej zawartości. Odżywki, izolaty, to już mówiłam, tam poniżej 1 mg na gram białka. Czyli tak powiedzmy, że około 30 mg izoflawonów będzie na porcję takiego 30-gramowego białka. No i spożycie tutaj izoflawonów znacząco też różni się w zależności od regionu świata. W Azji spożycie wynosi średnio od około 10 do 50 mg na dzień. W Europie nie przekracza około 4,5 mg. W USA to może być nawet mniej niż 1 mg na dzień. Wszystko zależy od rodzaju diety. Wegetarianie bowiem spożywają więcej produktów sojowych niż mięsożercy i mogą po prostu jeść więcej produktów, więcej izoflawonów. Ja wcześniej wspominałam o takich tradycyjnych zjadaczach wszystkiego, tak? Natomiast wegetarianie z badania wśród adwentystów ze Stanów wiemy, że spożywają około 18 mg izoflawonów na dzień. We Francji konsumenci soi spożywają około 7 mg izoflawonów na dzień. A dla porównania osoby niespożywające soi, no soi samej w sobie, po prostu soi tylko gdzieś tam jakąś ukrytą w różnych produktach, które spożywają, no to jedzą około, no tam niecałe 2 mg izoflawonów w Europie. Także takie są ilości. I teraz nie wiem, czy pamiętasz, ale wcześniej wspominałam o dawce 75 mg izoflawonów, którą spożywali mężczyźni w metaanalizie oceniającej wpływ izoflawonów na ich gospodarkę hormonalną. Ta dawka nie powodowała żadnych negatywnych skutków zdrowotnych, hormonalnych u mężczyzn i naprawdę biorąc pod uwagę badania populacyjne, rzadko ludzie przekraczają te dawki. Mniej niż 10% społeczeństwa azjatyckiego je więcej niż ta dawka, więcej niż 75 mg izoflawonów na dzień. Zauważ też, że spożycie izoflawonów powyżej tej ilości nie oznacza od razu szkodliwego wpływu na zdrowie. No bo z jednej strony z długoterminowych badań, w których uczestnicy spożywali więcej na przykład niż 100 mg izoflawonów, nie zgłoszono niepożądanych żadnych tutaj działań niekorzystnych dla zdrowia, ale z drugiej strony, jak sobie przypomnisz, to mamy tam te case studies, gdzie uczestnicy, gdzie przykładowi mężczyźni spożywali 360 mg izoflawonów na dzień i u nich rozwinęła się jakaś tam ginekomastia, tak, feminizacja. I tutaj musimy gdzieś wypośrodkować po prostu te ilości izoflawonów, które spożywamy. Ja zakładam, że jest małe prawdopodobieństwo, że ktoś na co dzień je tak dużo produktów sojowych, jak 12 porcji produktów sojowych, 6-8 kostek tofu na dzień. Myślę, że jest to mało prawdopodobne, ale na spokojnie 2-3 porcje produktów sojowych można spożywać, czyli powiedzmy, że to będzie tak do 2 kostek tofu na dzień, albo to jest na przykład szklanka napoju roślinnego plus kostka tofu, coś w tym stylu, tak? Czyli porcja to będzie około 100 gramów tofu, to będzie szklanka napoju sojowego. Te ilości izoflawonów mogą być różne w różnych produktach, bo tam jest rozpiętość. Tak jak wcześniej wspominałam, uśredniając po prostu te ilości, trzymajmy się po prostu tego, żeby może nie było powyżej 100 mg izoflawonów, chociaż nic nie stanie, jak czasem to przekroczymy. Chodzi o to, żeby nie jeść w dłuższym okresie czasu bardzo dużych ilości izoflawonów, tak jak uczestnicy tych case studies, o których wspominałam wcześniej. No i na koniec kwestia produkcji soi i soja genetycznie modyfikowana, no bo nie mogę pominąć tego tematu, bo przecież no, to jest jeden z głównych argumentów krytyki soi wśród ludzi. A więc w ostatnich 50 latach produkcja soi na świecie wzrosła ponad 10-krotnie. Głównym powodem wzrostu soi jest zapotrzebowanie na pasze dla zwierząt hodowlanych, ponieważ aż 76% światowej produkcji soi jest przeznaczone właśnie na ten cel. Dodatkowe 4% soi no, jest przeznaczone na przemysł, na przykład produkcję biopaliw. Około 20% z całej światowej produkcji soi trafia na rynek spożywczy, z czego większość, bo ponad 13%, służy do produkcji oleju sojowego, a jedynie 7% przeznaczone jest na wytwarzanie tofu, napojów sojowych, mączki, kotletów sojowych, tego typu produkcji, tego typu produktów, tak? Więc tutaj tak to wygląda, ale z całej tej światowej produkcji soi 3/4 to jest soja GMO. W całej Unii Europejskiej ta soja idzie głównie na pasze dla zwierząt. Nie spożywamy jej na co dzień po prostu z produktów żywnościowych. Ta soja znajduje się jednak w wielu produktach w naszej diecie, produktach, o których możesz nie mieć pojęcia, bo biorąc pod uwagę wykorzystanie soi GMO do produkcji żywności, w szczególności na pasze dla zwierząt, przeciętny Europejczyk spożywa ponad nawet 60 kg soi na rok. Możesz sobie ocenić, ile takiej soi spożywasz, albo sprawdzić, w czym taką soję spożywasz, wchodząc na stronę hiddensoy.panda.org i tam sobie możesz wybrać stronę .pl. To jest strona prowadzona przez WWF i jest współfinansowana przez Unię Europejską. A co z tofu i innymi produktami sojowymi, które no, są typowo sojowe i są przeznaczone do spożycia dla ludzi? Otóż w Unii Europejskiej jest nakaz znakowania żywności zawierającej składniki GMO. Reguluje to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 2003 roku i według tego rozporządzenia produkty zawierające w składzie więcej niż 0,9% składnika GMO muszą być oznakowane. Muszą być oznakowane, że zostały wyprodukowane z wykorzystaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Także na koniec powiem, że jeżeli ktoś obawia się spożycia soi GMO, powinien raczej zrezygnować z jedzenia mięsa niż z jedzenia produktów sojowych, no bo te produkty sojowe, jak wiesz już z tego podcastu, no mogą wnieść nam bardzo dużo korzyści zdrowotnych do naszej diety. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Jeżeli masz jakieś pytanie, jakąś uwagę, skomentuj. Jeżeli chcesz, żebym nagrała odcinek na temat soi w diecie dzieci, to też oczywiście daj znać. A na koniec dodam jeszcze, że patronem tego odcinka była marka suplementów diety Naturel, która w swojej ofercie ma m.in. produkty odpowiednie dla wegan i wegetarian. Do usłyszenia!